bardzo mi się podobała lekcja Piotra. W sensie to wszystkie lekcje Piotra bardzo mi się podobają. Jego sposób przekazu jest taki trafiający. Mówi w bardzo prosty sposób niezmiernie głębokie rzeczy, co mi szalenie najbardziej mi odpowiada, że tak, takie to miłe i sympatyczne jest, że możemy pewne głębokie Boże lekcje w taki prosty, przystępny sposób mieć przekazane. I te refleksje takie nad tym, że są pewne głębokie prawdy, głębokie nauki, które staramy się w jakiś sposób zrozumieć swoim umysłem, posiąść jakoś je. Jest to bardzo istotne, rzeczywiście jest to bardzo ważne. To prawo Boże, zakon, żeby wiedzieć, znać go, to, że był przekazywany z pokolenia w pokolenie, w jakiś sposób manifestowany czasami był, albo w pewnych chwilach Pan na drodze stawał, jest to mile wiedzieć, znaczy dobrze, nie? Mile, bo to byłaby warunkiem do tego, żeby plan Pana Boga był przekazywany dalej i żeby ludzkość w jakiś sposób w miarę godny istniała na tej ziemi, ale z drugiej strony, czy wystarczyła wiedza tylko o tym? Gdyby ludzie tylko wiedzieli, a robili coś innego, to w zasadzie, czyli jest ten drugi aspekt, w jaki sposób wiedza powinna wpływać na nasze życie, na to, co, na, jak żyjemy na co dzień, co czynimy, co robimy. Wszędzie, w domu, w zborach, w pracy, sąsiadami, wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy. Czyli kwestia postawy, kwestia oceny wartości pewnych. Jak my realizujemy w życiu tą naszą wiedzę. I w zasadzie wszystkie nauki, które były, czy prorockie, czy apostolskie, na tym polegają. Jest pewien aspekt wiedzy i tego, co z tą wiedzą robimy. W naszym ruchu badaczy, bardzo duży nacisk kładziemy na świadomość, na wiedzę. Ponieważ nasz ruch jakby, to sprawiło, że odseperował się od większości chrześcijan, że zobaczyli, zrozumieli to, że w systemie było wiele błędów, że Pan Bóg życzy sobie wiele postaw zupełnie innych. I zrozumienie, wiedza sprawiła, że postanowili się oddzielić i założyć zbory, gdzie czy tylko wiedza miała być inna? Nie tylko wiedza, wiedza i postawa, i życie. I jedną z lekcji, którą chciałem się w dniu dzisiejszym z bratem podzielić razem, będzie taka refleksja odnośnie naszych badań, które mamy w czwartek. Badamy Ewangelię według świętego Mateusza. Jak to w naszym życiu jest? Badamy wiedzę, bo chcemy zobaczyć, co w tym przypadku Pan Jezus chciał przekazać. Chciał nas nauczyć. I zdawałoby się proste lekcje z życia, z codziennego życia uczniów, apostołów i naszego życia też, ale to nie na wiedzy polega wszystko, jak wspomniałem, tylko żeby coś z tego głębszego wyciągnąć. Lekcja będzie z 13 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. To myślę, że wielu z nas już wie mniej więcej, co w tym 13 rozdziale jest. Kojarzymy? Proszę? Przypowieści, w zasadzie przypowieści ukierunkowane już, bo przypowieści o Królestwie Niebieskim. Czyli Pan Jezus dał, 6 razy powtórzone jest, że przyrównane coś tam do Królestwa Niebieskiego, a ta pierwsza jest uznawana też, czyli od czworakiej roli, że to jest mowa o Królestwie Niebieskim, bo ta jeden posiew na dobrą glebę to był właśnie do Królestwa Niebieskiego. Co to znaczy Królestwo Niebieskie? O czym Pan Jezus chciał powiedzieć? Pierwszy aspekt, skoro mówi coś, aż 7 razy powtarza, o czym? Co to jest to Królestwo Niebieskie?
Królestwie, które ma przyjść, gdzie głową będzie Chrystus.
O Królestwie, które ma przyjść, gdzie głową będzie Chrystus. Oczywiście jest to ogólna władza, znaczy określenie Królestwa, Królestwa przyszłości rzeczywiście, które niewątpliwie było przyszłością wtedy, za czasów Pana Jezusa i teraz są podzielone myśli tych, co Słowo Boże studiują. Jedni uważają, że to jest już w przeszłości i jakiś element tego jest w przyszłości. Tych czynników Królestwa, o których święty Mateusz zapisał, a Pan Jezus powiedział, ale niewątpliwie chodzi o Królestwo Niebieskie, żeby
gdzie będzie zmiana, dużo, zmiana ciała,
dużo często uważamy właśnie, że kwestia królestwa w fazie duchowej, czyli byśmy powiedzieli Królestwa Bożego w niebie, czyli Kościół w duchowej naturze, ale możemy zauważyć, że jak ewangelista Mateusz te przypowieści nazwał konkretnie o Królestwie Niebieskim, tak te same przykłady czasami są określone jako Królestwo Boże. Mowa o Królestwie Niebieskim w kontekście uzdrowienia sługi setnika, jak Pan Jezus po uzdrowieniu mówi do uczniów, że jest w 8 rozdziale, może przeczytamy sobie w Ewangelii według świętego Mateusza, jest 11 werset. Synowie królestwa zaś, chodzi o synów królestwa tutaj, synowie królestwa zaś będą wyrzuceni w ciemności na zewnątrz, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ale wcześniej, werset 11. Opowiadam wam, że wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem i Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebios. Czyli mówi o pewnej wizji Królestwa przyszłości, że wielu przyjdzie ludzi ze wschodu, z zachodu, z różnych stron świata, zasiądą z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem w Królestwie Niebios. Gdzie? W niebie zasiądą? Mamy trochę dylemat. Czy to na pewno nie... Szczególnie, że w Ewangelii według świętego Łukasza, Łukasz, który opisuje to samo uzdrowienie, nazywa, że w Królestwie Bożym zasiądą. Czyli jest jakby podział na to Królestwo Boże i niebieskie, ale ten podział jest synonimem w zasadzie tego samego, skoro Mateusza, w Ewangelii według Mateusza nazwane jest niebieskie, a tam jest Królestwo Boże. Jest też mowa o Królestwie Bożym, które w zasadzie już jest w tej chwili pomiędzy ludem Pana, czy w sercach, jak to Pan nazwał do uczniów, że Królestwo jest w was, czy pośród was w niektórych tłumaczeniach, to gdy mówi o Królestwie Bożym, czy jakby definicja Królestwa Bożego, że to nie jest pokarm ani napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym, jest to pewien element Królestwa, który już jest w tej chwili na ziemi. I to jest też aspekt tego Królestwa Niebieskiego właśnie. Bo w zasadzie w tym aspekcie Pan Jezus mówił o tym Królestwie, jak mówił do apostołów przypowieści. Powiedział 7 przypowieści. Dlaczego 7? W zasadzie trudno nam jest dokładnie powiedzieć, dlaczego, czy to jest zbieżność, czy przypadek, czy może 6, a nie 7. Ale to 7 się wielokrotnie przewija w kartach Pisma Świętego. Przewija się bardzo często w kwestiach właśnie opisania całości, zupełności. I bardzo często jest ten podział na 4 i na 3. Na przykład pieczęci, trąbień z objawienia. Też jest 7, czy zborów też 7. Też ten podział 4 i 3. Tu w przypowieściach też są 4 przypowieści o ziarnie. 4, które związane są z posiewem, z ziarnem. Pierwsza o czworakiej roli, że w zasadzie 3 ziarna będą zmarnowane, a jedno wyda plon i to różny. I potem jest przypowieść, jak my to często nazywamy, o żniwie. W zasadzie apostołowie ją nazwali przypowieść o konkolu. Ta sama inaczej nazwana, możemy myśleć dlaczego. Jest inaczej nazwana. Potem przypowieść o ziarnku gorczycy, które wyrosło wielkie drzewo. I czwarta przypowieść już o mące, nie o ziarnie. Ale te przypowieści o ziarnie nie był celem samo ziarno, ale ziarno i plon, który z niego był, czyli skutek tego ziarna. Tu jest o ziarnie już zmielonym, czyli o mące, o zakwaszeniu 3 miar mąki. I potem trzy przypowieści jeszcze, dwie jednoznacznie mówią o szukaniu, zdobywaniu coś, co jest najbardziej wartościowe. O skarbie, który ukryty był w roli. I żeby ten skarb zdobyć, trzeba było kupić całą rolę. Druga przypowieść już o perle. Ten ktoś, kto szuka perły, znajdzie, poświęci wszystko, co ma. Wszystko poświęci, żeby tą perłę zdobyć. I trzecia, że jest już o tak zwanym niewodzie, czy o połowie, o tym, że przyjdzie czas, że dobre będzie nagrodzone, a zło zniszczone, spalone, wyrzucone z powrotem, czyli do wody, jakby selekcja, podział. Ta przypowieść jakby druga o konkolu i ta siódma o niewodzie mają wiele podobnych rzeczy. Też dotyczą, jak to nazywane, końca świata. Często sobie zadajemy pytanie, nie tylko my, jak z tym końcem świata będzie, to pytanie o nas było też w zborze. Czy bracia, czy jest koniec świata? Czy nie, to będzie dopiero kiedyś. A czy żniwo jest? No to są myśli, czy się skończyło, czy nie, a nie czy jest. A Pan powiedział, że żniwo to jest koniec świata. A dokończenie wieku, inny przykład. Czyli już widzimy, jak nasze patrzenie czasami subiektywne jest. I w zasadzie dzisiaj się porozmawiać z Beatesem trochę o tej przypowieści o konkolu. Trochę sobie refleksji opowiedzieć odnośnie naszych badań w zborze. Niektóre były bardzo ciekawe. Niektóre pokazują, jak nasz badaczki sposób myślenia, posiadania wiedzy i czytania Pisma Świętego jest ukierunkowany bardzo. W zasadzie ważniejsza jest nasza wiedza, nasze wyrozumienie, nasze poznanie planu Pana Boga, niż to, co mamy zapisane, niż to, co Pan Jezus chciał powiedzieć. Szokujące to, co mówię, ale tak, bracia, naprawdę jest. Że my po prostu dużo rzeczy wiemy. Dam przykład. W przypowieści zapisane jest tutaj, że nieprzyjaciel a kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. Tak mamy zapisane. I na pytanie w zborze, kiedy ten nieprzyjaciel odszedł i gdzie, prawie wszystkie odpowiedzi były, że nigdzie nie odszedł i mamy na to wiele dowodów biblijnych. No bo wiemy, że nieprzyjaciel, czyli szatan, nie odszedł, bo jest. I dopiero będzie związany. Czyli nie zastanawiamy się, co chciał Pan Jezus przekazać w danej lekcji, bo my mamy swoją wiedzę, mamy swoją świadomość czasów, wydarzeń, co będzie się działo, jak to będzie wyglądało według planu Pana Boga. Może, żeby wejść w pewne szczegóły, pewne detale, pewne lekcje, powtórzymy sobie troszkę treść, co Pan Jezus w tej przypowieści przekazał nam, jaką wiedzę przekazał, jakie fakty przekazał, bo trudno mówić o głębszych lekcjach, jak nie mamy treści. Powiedzmy sobie własnymi słowami, o czym ta przypowieść jest. O czym? Co mamy w treści tej przypowieści? Co Pan Jezus przekazał, potem będą lekcje z tego, czy wnioski, lekcje, a pierwsze, co powiedział Pan Jezus, czy co nam przekazał? Mówił o posiewie, że o posiewie pszenicy, że podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który zasiał dobre nasienie, w kontekście tam potem jest pszenica. Czyli jest o dobrym nasieniu, które zasiał Syn Człowieczy. Zasiał dobre nasienie, zasiał je na swojej roli, to nasienie, tak mamy w treści napisane, i w czasie, kiedy pospali, ludzie, czyli kiedy spali ludzie, nieprzyjaciel, jego nieprzyjaciel zasiał konkol. Nasiał ten konkol pomiędzy pszenicą i odszedł. I rosło razem. Do kiedy nie budziło to żadnych zastrzeżeń, że razem rosło? Aż wyrosło. W zasadzie jest tam bardziej, aż owoc wydało. Że potem się okazało, że jedne z kłosów miały owoc, a jedne nie. Czyli w zasadzie już byśmy nazwali, był czas żniwa. Był czas końca. Czas, że należało coś by z tym zrobić. Że już było widać owoce, może nie całkiem żniwa, jeszcze wcześniej widać owoce, nie całkiem żniwa, ale było widać już kłosy, jedne miały owoce, jedne nie. Uczniowie Pana na to, że pierwsze, że mistrzu, co zasiałeś? Bo prosta lekcja, skoro zasiał dobre, powinno wyrosnąć dobre. Nasze takie ludzkie spojrzenie, zagadnienie, szukamy zawsze powodu. Co zasiałeś, mistrzu? I wtedy Pan tłumaczy, jakby to nieprzyjaciel to zło zasiał. Wyrósł konkol. Więc druga jakby refleksja uczniów na to wszystko, że w takim razie pójdźmy, powyrywajmy konkol. Jaka była reakcja Pana na to? Pozwólcie razem. Pozwólcie razem rosnąć jednemu i drugiemu, aż do czasu żniwa. Będzie czas żniwa i co? Co wtedy? Dobrze, proszę? Pośle Pan żeńców, tak? Pośle Pan żeńców, ale w jakim celu, co? Bo tu są pewne istotne szczegóły, które no, nie bardzo pasują nam. Bo zdawało się, pośle Pan żeńców, zbierze pszenicę, a konkol spali. Ale w zasadzie Pan powiedział, żeby trochę inaczej, że pośle żeńców, najpierw zwiążą konkol do spalenia, a potem pszenicę. Czy łatwo tą przypowiedź było uczniom zrozumieć? W zasadzie nie do końca łatwo. To był kontekst iluś tam przypowieści. Potem wrócili do swoich domów. To była prawdopodobnie lekcja na Jeziorze Galilejskim. Wrócili do swoich domów. W domu rozumiem, że Panie, to nie jest to takie proste. To, co mówisz do nas, ten cały wywód, ten dlaczego Pan mówi w przypowieściach, dlaczego pewne rzeczy mówi w trudny sposób, i potem uczniowie proszą go, wyłóż nam podobieństwo o konkolu na roli. Nie proszą go, że wyłóż nam podobieństwo o pszenicy, tylko wyłóż nam to podobieństwo o tej trudnej, coś co nie bardzo możemy zrozumieć, o konkolu na roli. I Pan wtedy gwoli ich wiedzy i poznania tego, co wytłumaczył im, że ten, co sieje dobre nasienie, to sen człowieczy. Czy to było trudno zrozumieć? W zasadzie wtedy już zupełnie prosto. Wiedzieli, że sen człowieczy jest znowu głęboka prawda, głęboka filozofia tego, który miał przyjść jako Mesjasz, że przyjdzie jako sen człowieczy. Nie będziemy tej lekcji rozwijać. Rola to świat. Znowu pewien element poznawczy, ewidentnie poznawczy, rola Pana, bo to na swojej roli posiał, to świat. Konkol zaś to synowie złego. A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo to koniec świata. Żeńcy zaś to aniołowie. Jak wtedy zbiera się konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość. I wrzucą ich do pieca ognistego, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. zdarzało mi się piekło. I tak wielu chrześcijan to rozumie, że element rozdzielenia dobrego i zła, zło ukarane w mękach ognia piekielnego, czy pieca ognistego, a nagrodzeni do Królestwa Niebios pójdą. Ale jak wiemy, jak widzieliśmy tutaj, wiele tłumaczeń tych nie jest tak wprost literalne, tak wprost powiedziane, bo nie da się pewnych rzeczy tak wprost interpretować. Jakie przesłanie Pan chciał uczniom przekazać w tej przypowieści? Na to byśmy mogli popatrzeć w dwóch płaszczyznach, podobnie jak na ten wcześniejszy wykład. Jeden w płaszczyźnie wiedzy, bo żeby zmienić pewne postawy, pokazać, że coś jest nie tak, musicie mieć wiedzę. Nie ma możliwości inaczej zmienić pewnych złych systemów wartości, złej postawy, złych zachowań, jak nie ma się wiedzy, jak powinno być. Ale z drugiej strony jest kwestia zmiany charakteru, zmiana postawy, zmiana całego postępowania, zmiana samego siebie. Czyli z jednej strony możemy na tą przypowieść popatrzeć w aspekcie nauk moralnych, czyli pewnych przemian wewnętrznych, a z drugiej strony kwestia wiedzy, wiedzy o czasach, bo podane jest, jakby myśmy nazwali to wiek Ewangelii, od posiania przez Syna Człowieczego, czyli od przelania prawdy na cały świat, co rozpoczął Pan Jezus, będąc na ziemi, jako Syn Człowieczy, aż do czasów zebrania plonów i wejście niektórych do Królestwa Niebios, do Królestwa Bożego w przyszłości. Czyli jest jakiś przeciąg wydarzeń, przekaz wiedzy i pewnej charakterystyki w tym wszystkim, że w czasie tego całego czasu będzie zło i dobro obok siebie. Będą razem rosły, razem cały czas, aż do czasu żniwa. I w zasadzie najczęściej, kiedy zastanawiamy się nad tą przypowieścią, to zastanawia nas kwestia czasu. Czy ten czas żniwa już jest, czy nie? No bo skoro jest, to Pan będzie szukał swoich żeńców, którzy spełnią działanie Jego. Gdybyśmy ewentualnie mieli tymi żeńcami być, to trzeba ten czas poznać. Wydaje mi się, że na tyle mocno skupiamy się nad całym elementem poznawczym, że nie do końca widzimy inne ważne aspekty, które Pan stara się pokazać w tej przypowieści, gdzie pokazuje, że w zasadzie istotą wszystkiego jest to, że to dobro i zło będzie cały czas. Że przyjdzie czas, że zostanie rozdzielone, ale kto to zrobi i jak to będzie dokonane, to nie mamy takiej stuprocentowej pewności. W takim razie ta przypowiedź nie tyczyłaby zupełnie apostołów, nie tyczyłaby zupełnie Kościoła przez cały wiek Ewangelii. By tyczyła tylko Kościoła przy końcu wieku Ewangelii, co byłoby trochę mało rozsądne, żeby przypowieść ważną podać, która tyczyłaby tylko końca wieku Ewangelii. Popatrzmy się jeszcze raz na treść tej przypowieści i spróbujmy wyciągnąć kilka lekcji dla nas. Jeszcze raz, patrząc pod kątem wiedzy, jak listy do zborów, które są zapisane w Księdze Objawienia, Księdze Apokalipsy, Możemy na nie popatrzeć w trzech płaszczyznach, trzema sposobami. Brat Russell podaje ciekawą myśl w tym kontekście, że z jednej strony jest pokazana w listach historia wieku Ewangelii, historia Kościoła, rozwój Kościoła. Druga lekcja zupełnie inna jest pokazana w listach, że możemy widzieć Kościół w każdej chwili wieku Ewangelii, że ma takie charakterystyki, jak są opisane w Księdze Objawienia, w tych siedmiu listach do zborów. Czyli w każdym okresie jest te siedem charakterystyk. I trzecie jeszcze, że w rozwoju każdego człowieka, który się Panu poświęca, są indywidualnie te charakterystyki. Od początku, aż do końca, do spotkania z Panem. Są pewne elementy pozytywne i negatywne. Dobre i złe. I wydaje mi się, że w podobny sposób możemy na te siedem przypowieści popatrzeć. Że możemy zobaczyć w nich historię Kościoła. Zobaczyć od posiewu przez Pana Jezusa na tę czworaką rolę. Drugie, już ten element posiania dobrego ziarna, że wyrasta dobre i złe razem. Trzecie, czas, kiedy wielki rozwój chrześcijaństwa jest, jak z ziarna gorczycznego, czwarty wiek naszej ery, rozwój chrześcijaństwa. Czwarte, to, że ten wielki rozwój powiązany jest z zakwaszeniem mąki, czyli z pewnymi grzechem, błędami, które w chrześcijaństwie wynikły. Czwarte, potem znalezienie skarbu w ziemi i żeby ten skarb posiąść, to mimo wszystko należało tą całą ziemię kupić. Czyli z wszystkimi innymi błędnymi naukami, z wszystkim złym, trzeba było jakoś się utożsamić, żeby mimo wszystko zdobyć ten skarb, który w tym grzechu błędzie był. Kolejna lekcja, żeby krystalizacji dobra, żeby rzeczywiście być bliskim Panu, to należało tą umiłowaną perłę oddać wszystko i kupić. Czyli już się zostawia ten element całości. Z samą perłą się wychodzi. Siódmy element końcowy, że przyjdzie czas, że Pan zawoła do siebie wszystkich. Jak Piotr mówił, że jednych nagrodzi, a drugi jakby wyrzuci z powrotem do wody, jak w tej przypowieści było. Był finalny koniec. Czyli wiek Ewangelii pokazany w tych siedmiu przypowieściach, ale z drugiej strony możemy te charakterystyki widzieć podobnie w każdym okresie. Gdybyśmy dzisiaj powiedzieli w ruchu, tym chrześcijańskim, pozytywnym ruchu na całym świecie, jest ten element posiewu, jest ten element posiewu złego także, wzrostu, zakwaszenia, kupienia roli skarbu i śmierci, czyli podziału tych, którzy dopełnili swojej służby. I w ten sam sposób można na każdego indywidualnie popatrzeć. Że w życiu każdego z nas jest ten aspekt posiewu, ale zanim jest aspekt posiewu w sercu, to jest to rzucone ziarno na różną rolę. Niektórzy tylko z tego ziarna skorzystają i ci, co skorzystają z tego ziarna, to widzą z kolei ten element też, że w sercu jest posiane to coś złego przez tego, który jest nieprzyjacielem Pana. I tego złego nie da się wyplenić, wyrzucić, oddzielić. Że to rośnie razem, aż do samego końca. Lekcja. I potem jeszcze jest element większej wiedzy, poznania, wzrostu, wielkiego wzrostu, jak to drzewo z ziarna gorczycznego. I tym wszystkim jest pewien element też, że w tej dużej ilości wiedzy, poznania, jest pewien element zakwaszenia. Faryzejskiej postawy. Postawy uczonych w piśmie, którą krytykował wtedy Pan Jezus. I gdy ma się świadomość, że tak jest, to wiemy, że w tej roli jest skarb. Ten skarb można posiąść, ale żeby naprawdę go posiąść, trzeba wszystko z siebie oddać, żeby perłę zdobyć. i kiedyś być zabrany do naczyń, a nie wyrzucony z powrotem. W każdej postawie człowieka są te wszystkie elementy, wszystkie części. I od nas zależy, który element w danej chwili jest większy, mniejszy, na którym etapie jesteśmy, jakie wyciągamy wnioski z tej naszej wiedzy, z tej świadomości. I patrząc w ten sposób na tą przypowieść, możemy wchodzić w głębiej piękno szczegółów. Jeżeli mamy świadomość tego, że niewielu jest takich, którzy przyjmują Słowo Boże, widzimy teraz ten posiew, który jest w zasadzie dosyć duży na całej ziemi, a niewielu jest takich, gdzie to ziarno padnie na dobrą glebę, którzy rzeczywiście korzystają z tego pozytywnego, dobrego posiewu. Korzystają z tego, co zasiał Syn Człowieczy, co uczynił dla nas kiedyś Pan Jezus. Uświadomienie sobie całego piękna posiewu, tego, że Pan przyszedł, że oddał życie, że cierpiał. I my z tego możemy się czegoś nauczyć, mieć z tego błogosławieństwo. Im głębiej wnikamy w ten pierwszy szczegół, życie może zupełnie się zmieniać, stawać się zupełnie inne, piękne i radosne. Tak jak kiedyś Zachariasz, który trzymał na rękach dzieciątko Jezus, kiedy... Zachariasz? Nie Zachariasz. Symeon, który trzymał dzieciątko na rękach. U niego ta wiedza i świadomość, którą miał, że przytulał do swojego łona zbawienie, napełniła go takim wielkim błogosławieństwem, że on już mógł odejść. On już dopełnił wszelkiej miary szczęścia na ziemi. Bo pewne rzeczy wiedział, dotknął, zobaczył, przytulił i to mu wystarczyło. I zrozumienie tego dobrego posiewu, skorzystanie, przytulenie tego do siebie, przyjęcie tego może nam sprawić wielką radę, wielkie błogosławieństwa, jak to apostoł Paweł potem pisze w liście do Żydów, że są tacy, co wchodzą do odpocznienia już teraz, co dopełniają wszelkich błogosławieństw, radości spotkania z Panem już teraz. Oni, jakby ich nie dotyka to, co się dzieje na ziemi, ta cała niesprawiedliwość, całe zło, obłuda, cierpienia, które są, można cierpieć i cieszyć się. Może boleć człowieka, ale ten ból nie jest bezcelowy. Ten ból jest taki, jak przy narodzinach dziecka. Ze świadomością błogosławień, z radości, że coś się rodzi nowego, pięknego, że jest zupełnie inaczej. I wyrozumienie tego dobrego posiewu, wprowadzenie go w życie może zupełnie zmienić ludzi. Jest to przepiękna lekcja z początku przypowieści, którą powiedział Pan Jezus. Ale nie samo wyrozumienie. To zmieni wtedy, jak my rzeczywiście to zbawienie przytulimy do siebie. Jak my weźmiemy do siebie, jak zaczniemy nim żyć. Drugą lekcją, która zaraz z tego wynika, jest ten element złego, że jak Pan przewidział w Kościele, że przyjdzie czas cierpień i to gdyby nie przekazał tego w tym liście Apokalipsy, to myślę, że chrześcijaństwo by się krótko skończyło. Prędko by się załamali. Bo oni już wtedy czekali na zbawienie, na dokończenie świata, na rozsądzenie, na skorzystanie z błogosławieństw. Pewna świadomość, że miały przyjść nieprawidłowości, ale te nieprawidłowości należy w jakiś sposób zwalczyć, cierpieć, znieść. Była pomocna, pewną otuchą. I Pan powiedział, że jego nieprzyjaciel, czyli Satan, zasiał. Kiedy on to zasiał? Gdybyśmy chcieli się popatrzeć na historię ludzkości, to zasiał na samym początku. On, nieprzyjaciel, zasiał coś, co było przeciwne już w raju, tak, przeciwne planu Bożemu. Ten aspekt sprzeciwienia się, zasiania złego był wtedy i sposób ingerencji był różny. I tu Pan powiedział, że w zasadzie ten zasiew jest w sercu każdego. On zasiał i odszedł. Piękna lekcja, bo nam się bardzo często wydaje, że w życiu jest tak, że wszystko, co źle czynimy, to jest nie my, tylko szatan, który ingeruje, który stara się przez nas działać i to jest jego wina wszystko. I tu mi się wydaje, że ciekawy szczegół Pana. On zasiał i odszedł. On pokazał, czy zaszczepił ten element negatywnych postaw, złych zachowań, złych rzeczy i odszedł. A teraz od kogo zależne jest, co wzrasta? Od nas. Nie do końca możemy scedować to, że to On w dalszym ciągu działa przez nas. On zasiał i odszedł. To rośnie razem. Rośnie razem, a po czym rozpoznać, czy jest dobro, czy zło? Co jest skutkiem tego posiewu? Czy rośnie w nas pszenica, czy rośnie tylko roślina bez owocu? Po owocach. Czy są ziarna błogosławieństwa? Czy życie nasze przynosi owoce? Bo to było celem posiewu. Tylko ci, co przyniosą owoce, będą nagrodzeni. A co z tymi, co owocu nie przynoszą? Będą związani w snopy, wrzuceni do ognia, spaleni. Znowuż jest element dość trudnego zagadnienia. Co ma być związane, co ma być spalone, co to znaczy w kontekście konkolu. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego, co mieli zebrać w kontekście konkolu? Zbiorą wszystkie zgorszenia. Zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawdę. Czy da się zgorszenia związać w snopy, spalić? W zasadzie nie bardzo się da. Co to są zgorszenia? Poruszamy się w świetle nazewnictwa zupełnie powszechnego, codziennego naszego, że są pewne rzeczy w naszym życiu, o których często mówimy, że no, zgorszyłem się, bo widziałem, że ktoś był ubrany niewłaściwie, zachował się źle. Czy to zgorszenie?
Tam jest podane wyrażenie w znaczeniu pułapek, skandalus. Czyli kogoś może zaszkodzić.
Czyli elementy, które są rzeczywiście szkodzące, niszczące, destrukcyjne. Rzeczywiście to jest chyba najważniejszy aspekt tego słowa zgorszenie. Zgorszeniem to nie jest to, że nam się coś nie podoba. Bo inaczej Pan Jezus byłby bardzo często przyczyną zgorszenia. Bo to, co Pan Jezus mówił, wielokrotnie nie podobało się wielu osobom. Denerwowało bardzo. Czy Pan Jezus był przyczyną zgorszenia? W zasadzie czasami tak to nazywane jest. Ale to nie był element ten, o którym wspomniał brat Wyłuda. Ten element, że ludzie stawali się gorsi. Chociaż czasami też by tak można było powiedzieć, bo krystalizowały pewne postawy, że ktoś w zanadrzu miał wiele złych intencji, nie ukazywał ich, bo nie miał sposobności. Ale na skutek zachowań Pana Jezusa, cudów, uzdrowień, mów, emanowała w nim złość i zło i pokazywał swoją nieprawość. Wtedy można powiedzieć, że był Pan przyczyną zgorszenia i tak to czasami nazwane jest. Ale myślę, że tu jest inny charakter w tym przykładzie. W tej lekcji ze spalenia konkolu. Że miał przyjść czas, że zło będzie zniszczone. I można zobaczyć w kontekście planu Bożego na to, że w historii Kościoła, w planie wieku, jest czas na zniszczenie zła. Nam jest bardzo trudno precyzyjnie zastanawiać się nad tym, czy on się rozpoczął, czy jest, czy będzie. I nie chciałbym w tych kategoriach patrzeć i zastanawiać się proroczo nad realizowaniem tej przypowieści. Ale myślę, że wszyscy wierzymy, że przyjdzie czas, że zgorszenia na świecie będą zniszczone i będzie czas błogosławieństw, radości, pokoju, sprawiedliwości na ziemi. Żeby tak się stało, musi być związane i spalone z jednej strony zgorszenia, a kiedyś też, o czym brat Piotr, że będą tacy, którzy nie dojdą do Jeruzalem, do Jerozolimy, albo im sił braknie, albo będą szli w drugą stronę, albo z innych powodów jakichś tam nie dojdą do celu, na nich nie spadnie też błogosławieństw i będą też tacy, którzy będą zniszczeni, ci, co popełniają nieprawość. Jaka w takim razie lekcja jeszcze wynika z tego aspektu wrzucenia do pieca ognistego? Bo zdawałoby się, że jest to argumentem na wieczne męki, na to, że przyjdzie też czas rozliczenia i wiecznego cierpienia dla tych, którzy nieprawość czynią. Wydaje mi się, że tu pokazana jest zupełnie inna lekcja, bo te same wersety tyczą wszystkich przez cały wiek Ewangelii. Że patrząc się na posiew, posiew dobrego i złego i wzrost, to w tym posiewie jest tak, że jedni wchodzą do radości, jedni się cieszą, cieszą się ze społeczności, z poznania, z przytulania, zbawienia do swojego łona, radości z nagrody, radości z wielu błogosławień, które Pan Bóg przygotował, z niezliczonych błogosławień, które Pan przygotował dla nas. Ale są też tacy w tym samym życiu, co cierpią ten ból pieca ognistego, którzy przeżywają doświadczenia niezadowolenia, szemrania, wiecznego stresu, nieprawości, jak prawie wszyscy ludzie na ziemi. Ten kontekst pieca ognistego jest wielokrotnie w Nowym Testamencie, chyba też 7 razy. Czy razy jest on powiązany z wyrzuceniem w ciemności zewnętrzne, gdzie będzie płacz i zrzucanie zębów? Nie, to płacz i zrzucanie zębów jest 7 razy. Czy razy jest wyrzucenie ciemności zewnętrzne? Czy razy jest w kontekście ognia? Ognia, podobnie jeszcze raz jest w Ewangelii według świętego Mateusza, te niewłaściwe ryby, te, które są precz wyrzucone, jak to napisane jest, i wrzucą je w piec ognisty, tam będzie płacz i zrzucanie zębów. Nie może to być wprost, bo ryby wyrzucone precz nie są wyrzucone wtedy do ognia, tylko z powrotem do wody, gdzie będą sobie spokojnie pływały. Nie chodzi o wyrzucenie do wody, to chodzi o wyrzucenie, pozbawienie ich błogosławieństw, a wycofanie w stan, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów, gdzie jest stan codziennego niezadowolenia, codziennej rozpaczy, bólu, smutku i negatywnych rzeczy. Przypowieść ta pokazuje nam, że w zasadzie możemy popatrzeć na życie chrześcijańskie, na rozwój każdego w dwóch płaszczyznach. W płaszczyznach rozwijania się błogosławieństw i z drugiej strony popatrzeć się w stan bólu, cierpienia, płaczu. Czy ten stan ognia jest odwracalny? Czy stan cierpień jest odwracalny? Gdybyśmy się patrzyli z historii globalnej, planu Bożego, to przyjdzie czas, gdzie będzie dobro nagrodzone, złe zniszczone, ale wtedy już nie będzie stanu ognia. Zła nie będzie. Czyli mowa większe znaczenie ma w życiu każdego indywidualnie, czy w życiu danej społeczności, niż w tym globalnym rozliczeniu. Gdy popatrzymy się na list świętego Jana, czy Apokalipsę, czyli objawienie, i listy do zboru, list do Laodycei, tam są trzy postawy, postawy w zasadzie zupełnie podobne do postaw tych, którzy są te cierpienia określone jako płacz i zgrzytanie zębów. Jedna lekcja jest to świadomość wiedzy, świadomość poznania, czyli kwestia złota. Tym, którzy zdawało się, że są, mają złoto, mają bogactwo, mają wiedzę i nic im więcej w życiu nie jest potrzebne, bo zdaje im się, że wszystko mają, Pan do nich mówi, że są biedni. To jest stan biednych, ale to jeszcze jest odwracalny stan. To jest stan taki, który właśnie są w stanie płaczu i bólu, zgrzania zębów. Oni mogą nabyć jeszcze złota wypróbowanego w ogniu. Drugi element, który jest, to jest ten element szaty, że tym, którzy są przekonani, że mają na sobie szatę, szatę usprawiedliwienia, szatę białą, czystą, bez marszek, i ta świadomość wiedzy im zupełnie wystarcza, nie potrzebują nic więcej, nie dążą do dalszego wzrostu, do owoców, do dania czegoś z siebie, to Pan mówi do nich, że oni są goli. To im się zdaje tylko, że są na uczcie weselnej, że są w przeddzień uczty weselnej. Tacy będą wyrzuceni w ciemności zewnętrznej, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. Ale Pan mówi do nich dalej, że oni mogą szatę nabyć jeszcze. Tylko muszą mieć świadomość tego, że tej szaty nie mają. I trzeci element ten, którym wydaje się, że widzą, że są bogaci, bo wszystko widzą, wszystko znają. Posiadli całą wiedzę. Tak się właśnie wydawało uczonym w piśmie za czasu Pana Jezusa. Oni mieli świadomość czasu, wiedzy, tego, co dzieje się na świecie. Do nich Pan powiedział, że są ślepi, oni w zasadzie nie widzą. Ale jest to sytuacja też odwracalna. Można nabyć maść. Maść, żeby wzrok został przywrócony. Czyli ten aspekt cierpienia, bólu, płaczu jest odwracalny. Żeby został odwrócony, trzeba zobaczyć, że się jest bez szaty, trzeba zobaczyć, że się nie widzi, trzeba zobaczyć, że tego złota brakuje. Trzeba mieć świadomość, że na tym polu, które Pan zasiał, nie rośnie tylko pszenica. Że to nie jest tak świetnie, że jest sama czysta pszenica. Więcej, żeby zobaczyć, że to nie tyczy innych, że to nie chodzi o to, że to inni tą pszenicą nie są tylko konkolne, tylko żeby zobaczyć, że w naszych sercach tak jest często. Że często zamiast być ludem Pana, zamiast nie tylko żyć dla siebie według boskich praw i postanowień, o czym brat Piotr mówił, ale żeby widzieć sens życia dla wszystkich ludzi, dla rodziny, dla drugich, w pracy dla drugich, dla całego świata, żeby nieść Ewangelię drugim, żeby cieszyć się z tym, emanować, być światłością świata, solą ziemi. Żeby widzieć, czuć to wszystko. Jest w życiu, że czujemy tak często. Jest nam bardzo... I to jest wtedy element, że czujemy tą pszenicę właśnie, że jest tak. Ale musi się mieć świadomość cały czas, że to, co kiedyś on zły zasiał, w jakiś stopniu nas też dotyka. Dotyka nas bardzo często. I wydaje mi się, że bardzo patrząc tylko na radość przyszłych błogosławieństw, zapominamy, często nie widzimy problemów codziennego życia. Nie widzimy, jak wiele potrzebujących dookoła jest. Nie chodzi mi o potrzeby materialne, bo w tej chwili w dobie wzrostu dóbr materialnych niewiele jest ludzi, którym brakuje chleba powszedniego, ale jak wielu jest ludzi, którym brakuje dobrego słowa, którym brakuje uciśnięcia dłoni, którym brakuje ukochania, którzy żyją w tłumie, a są sami, którzy żyją w dużej rodzinie, a są sami. Bardzo często tego nie widzimy. Jesteśmy ślepi na bardzo wiele zachowań dnia codziennego. Tak wygląda nasze życie i bardzo często nie radzimy sobie, ja to mówię o sobie przede wszystkim, o obserwacjach w zborze naszym, że nie radzimy sobie z najbardziej błahymi sprawami, że błahe drobiazgi życiowe, błahe sprawy urastają do rangi wielkiego problemu. Nie wiemy, dlaczego nie potrafimy sobie z tym radzić. Często nie wiemy, bo nie widzimy radości z tych błogosławień drobiazgów. Z tym, że jak nauczymy się reagować na każdą nieprawidłowość, na każde zło, na każde złe zachowanie, czyjeś postawę, jak to bardzo potrafi nas zmienić. Im dłużej tego nie robimy, tym nam trudniej jest reagować wtedy. W kulturze naszej badawskiej mam na myśli, nie mamy tej tradycji pomocy. Żydzi mieli urząd rabinacki, gdzie z każdym problemem chodzili i starali się rozwiązać ten problem. Z najdrobniejszymi sprawami rodzinnymi, międzyrodzinnymi, społecznościowymi i różnymi innymi. Różnie sobie z tym radzili i radzą, ale ponieważ starali się rozwiązywać wszystkie problemy, uczyli się tego, bo to nie przychodzi samoczynnie. My bardzo często nie uczymy się, patrzą na swoje zbawienie, na ten aspekt wiedzy, zapominamy, to tłumi w nas to, że nie widzimy wiele rzeczy dookoła i w jakiś sposób zapominamy, nie zważamy, nie reagujemy. A grzech zaniechania jest jednym z większych grzechów dla człowieka. Jedną z większych nieprawidłowości. I wydaje mi się, że gdybyśmy mieli patrzeć na teraźniejszy czas, jakby w jakiś sposób miał podsumować, tak jak patrzę na to życie na świecie, to największym problemem współczesnego świata by nienawiść, wojny, terroryzm, to jest skutkiem. Ale problemem, wydaje mi się, czy przyczyną jest ten grzech zaniechania. To, że ludzie nie reagują na to, co się dzieje. Mówią, że z tego powodu zginęło o wiele więcej ludzi niż przez wojny, przez rewolucje i przez tragiczne sytuacje. W ten sam sposób obwiniają II wojnę światową. Ludzie wiedzieli o Holokauście. Ale tak musi być, tak było. Nie reagowali. Podobnie do chwili obecnej we wszystkich społecznościach. Jeżeli doprowadzi się do tego stanu zaniechania, stanu obojętności, to wtedy nie ma pszenicy, wtedy jest konkol. Jeżeli jest obojętnie co, to nie ma pszenicy wtedy. Pszenica jest jedynie wtedy, jak są owoce. Są owoce wtedy, jak się naprawdę widzi, a nie jak się wydaje, że się widzi. Jak naprawdę jest szata, a nie jak się wydaje, że jest szata. Jak naprawdę ma się złoto, a nie wydaje nam się, że jesteśmy bogaci. Stąd wydaje mi się, że główne przesłanie Pana było w tej przypowieści. Pan zasiał pszenicę. Pracujcie nad sobą, abyście byli pszenicą. Tylko praca nad sobą, nic więcej. To nie jest to, że Pan zasiał i samo wyrośnie. Nie jest tak, bo ten on zły zasiał i odszedł. I w życiu nie jest istotne, że kiedy będzie czas żniwa i czy jest, i czy mamy rozsądzać, czy mamy dzielić. Nie to jest istotne. Istotne jest to, żeby się nie byli konkolem. Żeby nie mieć sensu konkolu. Żebym ja nie wyrósł, nie dając owoców. To jest cel, bo jak się okaże, że nie wydaje owoców, to piec czeka rozpalony. Jest taka jedna refleksja, która mi się nasunęła w trakcie badań naszych zborowych, że bardzo często mówimy, że teraz tak jest, wiek Ewangelii się kończy, zborów ubywa, braci ubywa, bo czasy się kończą. Jak patrzyłem się na tą przypowieść, to tak wydawało mi się, że wiecie, dlaczego ubywa pszenicy? Bo wyrywając konkol, zadeptujemy ją. Ubywa nam zborów, bo jakoś nie jest naszym naciskiem, naszą pracą, tym, żeby dbać o pszenicę, to dajemy bardzo duży nacisk na to, żeby wyrwać konkol. Żeby oczyścić pszenicę. Dlatego Pan powiedział, żeby finalnie nie, że miała pszenica wyjść z kościoła, tylko że zgorszenia miały być spalone, zniszczone, wtedy zostanie pszenica. Trzeba pracować, żeby spalić, zniszczyć zgorszenia. Nie iść i wyrywać, żeby zniszczyć ludzi, tylko zgorszenia spalić i zniszczyć. Jeżeli byśmy pracowali nad tym, żeby nie było zgorszeń, wtedy będzie pszenica. To będzie element oczyszczający pszenicę. Oby w naszym życiu było tak, że potrafimy pracować nad sobą, potrafimy znaleźć to przesłanie, które Pan Jezus powiedział, że pszenica będzie zebrana do gumna, będzie nagrodzona, to będzie wtedy prawdziwe królestwo, królestwo niebios, królestwo błogosławień. I obyśmy tego królestwa mogli zaznać już teraz, jak wspomniałem, w swoim sercu, w swoim ciele, w swoim jestestwie, żeby wszelkie odrobiny tego konkolu, negatywności, złych postaw, złych zachowań, tych cierpień, usuwać od razu ze swojego jestestwa, swojej postawy, a mieć w swoim sercu sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. To, co już teraz może nam dać, pozwolić wejść do odpocznienia, wejść do Pańskiego Sabatu, mieć społeczność razem z Panem, cieszyć się Jego społecznością, bliskością Pana, a kiedyś sprawi, że zasiądziemy z Panem przy jednym stole. Wszyscy ci, którzy będą mieli taki stan serca, dostąpią tego królestwa, którego bym życzył braterstwu, jak i sobie. Amen.